Algorytm osobisty. Algorytm osobisty. To jest algorytm osobisty. Zaprasza Tomasz Słodki. Tomasz Słodki. Otaczają nas algorytmy mediów społecznościowych, kultury, reklam. Jak w tym wszystkim odnaleźć siebie? Jak znaleźć swój algorytm osobisty?
I o tym właśnie dziś będzie w algorytmie osobistym. O studiu Tomasz Kacprzak, handlowiec i menedżer sprzedaży. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
Witam serdecznie, Tomasz.
Jak podróż z Wiednia do Polski?
Dobrze, szybko, sprawnie, bez większych trudności.
Chciałbym zacząć naszą rozmowę od bezdomności. Jak to się stało, że w wieku 34 lat wylądowałeś na ulicy?
Wiesz co, no to jest splot wszystkich tych złych zdarzeń, które miały do tego miejsca, znaczy miały miejsce do tego miejsca, może tak dziwnie brzmi. Chodzi o to, że ja byłem strasznym ignorantem, ignorantem życia, ignorantem siebie. Problemy, które gdzieś tam życie zawsze przynosi, mniejsze czy większe, zamiatałem pod dywan, totalnie żyłem z dnia na dzień. Nie interesowało mnie nic, a tak naprawdę też tak jakby wartość ludzka mnie nie interesowała pod tym względem, że ja ludzi miałem, swoje środowisko miałem po coś, nie tylko po to, żeby budować relacje, bo tych relacji nie budowałem, ja budowałem na jakichś zależnościach i to spowodowało, że poprzez te lata, które no to wszystko było zamiatane no tak naprawdę pod dywan, spowodowało, że wykorzystałem wszystkie opcje życia i w wieku 34 lat około, tak 34-35 to był przełom, tak wylądowałem na ulicy bez środków do życia.
Przyznam ci, że mam kolegę bardzo wybitnego muzyka, który zresztą nawet w latach 80. był popularny i on też wylądował na ulicy. Pytanie do ciebie: co się dzieje u człowieka, że doprowadza się do takiego stanu, że nie ma dachu nad głową? Z czego to wynika? W ogóle gdzie ty spałeś?
To po kolei. Znaczy, co się dzieje u człowieka? Jeżeli lądujesz na ulicy, bo to nie jest przypadkowe, Tomasz. Jeżeli lądujesz na ulicy, no to dużo rzeczy musiało się wcześniej wydarzyć, tak? To nie jest z dnia na dzień. Ja też, będąc na tej ulicy, później będąc w ośrodku dla bezdomnych, spotkałem się z osobami, które z różnych powodów na tej ulicy wylądowały. Był to alkohol, były to narkotyki. U mnie na szczęście te rzeczy nie miały miejsca. Ale tak naprawdę, tak jak powiedziałem wcześniej, to jest wykorzystanie wszystkich opcji życia. Zawiodłem wszystkich, których mogłem zawieść, zburzyłem wszystkie relacje, które mogłem zburzyć i wtedy już nic nie zostało. I wtedy lądujesz, błędy też finansowe, które popełniłem, na przykład zakładanie działalności bez żadnego planu, w ogóle bez planu na życie i też to jest jedną z składowych tego, że ja wylądowałem na tej ulicy, ja nie miałem planu na życie, nie miałem pomysłu na siebie. Żyłem z dnia na dzień i to wszystko, tak? Więc no tak to wszystko mniej więcej przebiegło. Tak.
A czym zajmowałeś się wcześniej?
Wcześniej zajmowałem się przez 10 lat sprzedażą. Dokładniej zaczynałem jako handlowiec i to była taka, no, to były początki lat 20. To była sprzedaż bezpośrednia, tak zwana door to door, różnie to nazywano i też nie cieszyło się to sławą, natomiast fajnie się na tym zarabiało. Ta praca ukształtowała mnie jako osobę, to znaczy wyrobiła mój charakter pod względem, że ja do dzisiaj nie boję się rozmawiać z ludźmi, nie boję się nawiązywać relacji. Oczywiście teraz te relacje są w innej formie niż kiedyś, tak? Teraz te relacje naprawdę mają wartość i dla mnie, i dla drugiej osoby. I tak to wygląda.
Tomek, ale coś mi tutaj nie gra, bo jak przygotowywaliśmy się do naszej rozmowy, to powiedziałeś mi, że ty się wcześniej pasjonowałeś rozwojem osobistym, motywowaniem i tak dalej. I jak to jest możliwe, że ktoś, kto zna mechanizmy, które rządzą w rozwoju osobistym, nagle ląduje na ulicy bez niczego?
Już ci tłumaczę. Jest to możliwe na moim przykładzie, jak widać. Mianowicie, masz rację, od momentu mniej więcej, gdy miałem 27-8 lat, zacząłem się po takim większym kryzysie w swoim życiu, gdzie pierwszy raz doświadczyłem czegoś takiego jak depresja. Wtedy nie widziałem, że to jest depresja, natomiast z perspektywy czasu to była głęboka depresja i od tego momentu szukałem dla siebie jakiegoś ratunku, znaczy zacząłem się zastanawiać, dlaczego tak się dzieje, jak się dzieje, dlaczego u mnie nagle nie mogę się ruszyć z łóżka przez kilka tygodni, nie chce mi się wyjść nigdzie z domu i tak dalej, więc wszystkie objawy tak depresji i mnie to zaczęło zastanawiać, dlaczego tak się dzieje i szukałem, jakie mechanizmy za to odpowiadają i to było dla mnie też ratunkiem, znaczy błąd był taki, że nie poszedłem do nikogo o pomoc, o poradę, natomiast uciekłem w książki. Tylko że ja nie lubię czytać dla samego czytania, ja lubię czytać coś, co da mi jakąś wartość. Więc zacząłem od książek motywacyjnych. Książki, filmy, nagrania, internet, tych materiałów jest od groma. I ja przyswajałem wiedzę, natomiast nic nie było
nie
poza tym.
Nie stosowałeś tej wiedzy.
Nie było działania przez kilka lat do momentu tej bezdomności i jeszcze kawałek dalej, ja po prostu się uczyłem, tak? Uczyłem, ja miałem wiedzę na ten temat, ale nie było działania, zero działania.
A jakie myśli przychodzą do głowy, kiedy, no nie wiem, jest zimno, a ty nie przyjdziesz do domu, nie weźmiesz ciepłego prysznica, tylko szukasz miejsca, gdzie możesz przenocować. Co wtedy w głowie się
wiesz, myśli? Wtedy to jest ogrom myśli, różnych myśli, tak? To zimno, o którym wspominasz, to nie jest problem. Tak, znaczy tak naprawdę wtedy szukasz trzech rzeczy. Jeżeli jesteś na ulicy i nie masz żadnej perspektywy, i to jest w tym właśnie najtrudniejsze, że nie widzisz tego światełka w tunelu, tego, no bo gdybym wiedział, że to potrwa 2-3 tygodnie, to bym, wiesz, jakoś jakby się zmotywował, okej, 2-3 tygodnie przemęczę się i wyjdę z tego, ale tu nie ma tego światełka. Tak więc to ci jeszcze dodatkowo przybija i tutaj tracisz, przede wszystkim szukasz trzech rzeczy. To, żeby było w miarę ciepło, w miarę sucho i w miarę bezpiecznie, bo na ulicy nie masz poczucia bezpieczeństwa. I ja też tą przygodę zaczynałem tu w Warszawie. Pierwszy miesiąc bezdomności był dokładnie tutaj w Warszawie i tych rzeczy mi brakowało, to znaczy ja się czułem jak, nie wiem do czego to porównać, ale czułem się, no nie wyrażając się, jak najgorsze zło tego świata, tak? Totalnie poczucie wartości było na poziomie zero, więc to zimno naprawdę nie było problemem, bardziej jedzenie też nie było problemem, tutaj są takie miejsca i Warszawa właśnie tu ma bardzo dobrą infrastrukturę pod tym względem, bo są jadłodzielnie, przynajmniej były, nie wiem jak jest teraz, wiesz, tam ludzie zanoszą posiłki w takie lodówki, takie miejsca, gdzie osoba tak, bezdomna może przyjść i sobie wziąć, więc to nie są te problemy, te poczucie bezpieczeństwa to jest największy problem, przynajmniej u mnie tak było.
Algorytm osobisty, Tomasz Kacprzak w studiu, handlowiec i menedżer sprzedaży. Rozmawiamy o tym, jak to się stało, że wylądowałeś na ulicy i stałeś się osobą bezdomną. W którym momencie poczułeś, że masz już dość takiego życia i nie chcesz w taki sposób trwać, być, żyć?
Jest to w momencie, gdy dalej byłem w tej bezdomności, ale już byłem w ośrodku dla bezdomnych. Tam poznałem ludzi, poznałem ciekawe historie, powody, dla których ludzie wylądowali na ulicy i tak naprawdę dotarło do mnie, że ze mną jeszcze nie jest tak źle. Także jeszcze jest jakaś tam nadzieja, której ja być może wtedy nie widziałem. I taką największą radę, jaką dostałem od osób bezdomnych, i to jest rada, którą pamiętam do dzisiaj, to jest, powiedzieli mi: Tomek, masz rok czasu na to, żeby wyjść z bezdomności. Jeżeli tego nie zrobisz, to tu zostaniesz, tak jak my, po 15, 20, 30 lat. Więc ja wziąłem sobie to do serca, tak? Ja postanowiłem, że okej, skoro dalej żyję, dalej funkcjonuję, to zaczynam żyć na własnych zasadach, zaczynam żyć po swojemu, niezależnie co się wydarzy, bo już wszystko co najgorsze praktycznie się wydarzyło, tak? I tak to wyglądało, że sobie tą radę bardzo mocno wziąłem do serca i rzeczywiście to była złota rada.
W algorytmie osobistym rozmawiam z różnymi osobami o motywacji wewnętrznej, o motywacji zewnętrznej, co spowodowało różne decyzje w ich życiu. No i tu bym chciał zapytać ciebie, co spowodowało to, że wziąłeś się za siebie i jak wyglądał twój powrót do stabilnego życia?
Wiesz co, no ja tym czym się może nie poszczycić, ale w odróżnieniu od zwykłego Kowalskiego ja mam większy wachlarz doświadczeń, tak? Ja wiem jak to jest, jak jest dobrze w życiu, bo też robiłem różne rzeczy, prowadziłem różne firmy i też dobrze zarabiałem, dobrze mi się żyło, ale też wiem jak to jest być na ulicy, a też powiem więcej, wiem jak to jest, gdy człowiek, gdy myśl o odebraniu sobie życia ze względu na te wszystkie problemy staje się tak naturalna, jak pójście do sklepu po bułki. I to mnie przeraziło. Ja wtedy poczułem, że straciłem kontrolę nad umysłem i nad swoim ciałem. Ta myśl do dziś gdzieś mi w głowie towarzyszy i ona powoduje, że mi się teraz chce, ale chce na swoich zasadach, na takich zasadach, żeby nie być egoistą w stosunku do ludzi, nie być egoistą w stosunku do siebie, tylko pójść w drugą stronę, pomagać sobie, a przy okazji, jeżeli jest możliwość, pomóc innym.
Wiele osób mówi, że rozwój osobisty czy coaching to czarna magia ludzi, którzy chcą nam wmówić, jak powinniśmy żyć. Wiem, że sporo edukowałeś się w motywacji, ale kończyło się tylko na mówieniu, a nie działaniu. Jak podchodzisz teraz do, no nie wiem, do rozwoju osobistego, coachingu, motywacji?
Tak, uśmiecham się, jak to słucham, bo no, coaching czy rozwój nie jest może w Polsce tak bardzo popularny, tak? Bądź niektórzy go negują, no, ale tak naprawdę czym jest, należy tutaj odpowiedzieć na pytanie, czym jest coaching. Dla mnie coaching jest to zadawaniem sobie odpowiednich pytań i szukaniem na nie odpowiedzi. Tym dla mnie jest coaching. I tak rola coacha to jest po prostu osoba, która zadaje ci pytania, ale ta osoba nie mówi ci, co robić, prawda? Ona ci zadaje pytania, które ciebie doprowadzają do pewnych wniosków i przemyśleń. I tym dla mnie jest coaching, więc uważam, że należy sobie zadawać różne pytania i szukać w życiu, w codziennym życiu, w codziennej praktyce na nie odpowiedzi i robić to poprzez działanie. To jest najważniejsze. Nie wystarczy mieć wiedzę, myśleć o działaniu, a po prostu trzeba działać.
A co zrobić, żeby się bardziej chciało?
Przede wszystkim wyznaczyć sobie nadrzędny cel życiowy. To ten kierunek, w którym chcesz zmierzać, że te wszystkie inne twoje cele, marzenia będą skumulowane w tym jednym miejscu. I uważam, że to przynajmniej w moim przekonaniu jest najważniejszą rzeczą, bo wtedy nieważne co robisz, masz to światełko w tunelu, które widzisz i to cię napędza do działania.
I o tym szerzej porozmawiamy już za chwilę. W studiu Tomasz Kacprzak, handlowiec i menedżer sprzedaży, a my słuchamy Algorytmu Osobistego. Tomasz Kacprzak, handlowiec i menedżer sprzedaży, wracamy do rozmowy. Z perspektywy tych wielu lat, bo teraz masz 39 lat, więc minęło 5 lat od momentu, w którym wylądowałeś na ulicy, jak się zmotywować, kiedy upadamy i naprawdę widok na przyszłość jest raczej kiepski niż lepszy?
Wiesz, to już będę się powtarzał, ale przede wszystkim to, co powiedziałem wcześniej, ustalić sobie ten cel życiowy i codziennie iść w tym kierunku, bo tu trzeba zacząć od małych kroków, od razu Rzymu nie zbudowano, tak, więc codziennie spojrzeć też na życie, może tak, spojrzeć na życie z innej perspektywy, nie patrzeć na siebie z perspektywy siebie, jako tutaj mieszkam w tym mieście, robię te rzeczy, tylko z perspektywy całego życia, z perspektywy, nie wiem, całej planety, całego wszechświata, że jesteśmy tutaj na chwilę i raczej nazwij to jak chcesz, czy to jest Bóg, czy to jest energia, w zależności jakie są twoje wierzenia, to tak naprawdę jesteś tu po coś i nikt nie sprowadził cię tu dla żartu, tak? Nie miał aż takiego poczucia humoru, więc zrób coś dobrego, zrób coś, co tobie sprawi radość, co da radość innym i myślę, że to spojrzenie właśnie z tej takiej większej, szerszej perspektywy dużo daje i powoduje, że nawet w tych trudnych momentach jesteśmy w stanie pokonać te przeciwności losu. Tu mi się przypomina taki cytat, że nie wiem, kto to oczywiście powiedział, ale że nie ma większego, znaczy nie ma człowieka, o, czekaj, pomieszałem, nie ma problemu większego od jego właściciela, tak, więc z każdej trudnej sytuacji można wyjść, trzeba na to szukać cały czas sposobów.
Poza anteną, zanim spotkaliśmy się w studiu, powiedziałeś mi, że wierzysz w prawo przyciągania. Na czym polega to prawo przyciągania?
Wierzę w prawo przyciągania, bo sam je doświadczam codziennie w swoim życiu. Dla mnie prawo przyciągania, jakby ono nie brzmiało, to jest po prostu narzędzie, które mamy wbudowane w siebie. Tak samo jak mamy umysł, mamy intuicję, to dla mnie prawo przyciągania jest to narzędzie do realizacji moich celów i marzeń. To znaczy, ono powoduje, że jeżeli sobie coś założę, mam jakiś cel, mam jakieś marzenie i wierzę w to, tak na poziomie komórkowym, jak ja to mówię, to w tym momencie prawo przyciągania powoduje, że przyciągamy odpowiednie osoby, odpowiednie zdarzenia, tak? I też rozmawialiśmy o tym niedawno w korespondencji, jak tutaj sprawy podcastowe, którymi ty się zajmujesz i ja się od ciebie uczę, jak działa to prawo w tej kwestii, prawda? Więc tak. Jeżeli sobie założysz, że coś chcesz, to nawet nie musisz widzieć całej drogi, tak? Bo ta droga się pojawi. Ty masz zrobić pierwszy krok, rozejrzeć się, zrobić drugi krok. I tym dla mnie jest prawo przyciągania, narzędzie.
A jak utrzymać wysoki poziom szczęścia?
Odwrócić schemat, którego jesteśmy nauczeni, czy który powielamy, mianowicie mówimy, że jesteśmy szczęśliwi, jak coś się wydarzy w naszym życiu. Coś osiągniemy, coś zdobędziemy, coś kupimy, coś dostaniemy, tak? A ja odwróciłem ten schemat, więc ja codziennie rano wstając, budząc się, szukam tego szczęścia w sobie, bo już wiem, że to nie to szczęście, które jest na zewnątrz, ono jest, ale ono jest krótkotrwałe. Cieszymy się czymś na chwilę i to szczęście ulatuje i dążymy do nowego szczęścia. I ja to robię poprzez wdzięczność. Po prostu poprzez dziękowanie za te rzeczy codzienne, które mamy teraz i także stosuję wdzięczność przyszłości, czyli za te rzeczy, które chcę mieć, te, które są moimi celami i marzeniami.
No Tomek, ale to brzmi bardzo, bardzo prosto, a wiele osób jest nieszczęśliwych i no, nie zmienia tak na pstryknięcie palcem swojego życia.
Pytanie, dlaczego? Dlaczego jest tak mało osób, które rzeczywiście coś robią? Wiesz, ludzie, nie wiem czy lubią, ale żyją w swojej strefie komfortu. Jak ja to mówię w tym swoim małym bagienku, nie mówię o wszystkich, ale u tych, którzy uważają, że im się nie powodzi. I wiesz, lepiej być w czymś, co jest znane, niż gdzieś opuścić tą strefę komfortu, bo to niesie za sobą jakieś ryzyko, tak? Musisz coś poświęcić, zapłacić jakąś cenę, a w rozwoju tą cenę płacisz na samym początku. Tak to wygląda.
Tomasz Kacprzak, cały czas w studiu, do rozmowy wracamy za chwilę.
Algorytm osobisty. Algorytm osobisty. To jest Algorytm osobisty. Zaprasza Tomasz Słodki. Tomasz Słodki.
Algorytm osobisty, cały czas w studiu Tomasz Kacprzak, witam Cię Tomku ponownie.
Witam.
Marzenia i cele, o tym mówię bardzo często w swoich programach, jak w takim razie w swojej perspektywy je realizować?
Przede wszystkim pierwsze należy odpowiedzieć na pytanie, czego chcę. Po drugie, dlaczego tego chcę, bo te powody w momencie kryzysów, trudniejszych chwil w realizacji celu i marzenia będą powodowały, że dalej Ci się będzie chciało, tak? I Jak realizować? Przede wszystkim ustalić te rzeczy i działać. I znowu się powtórzę, ale będę to powtarzał do końca swoich dni, codziennie działać, bo tak naprawdę w momencie nawet ten cel nie jest najważniejszy, wiesz, tylko ta droga, bo te najwspanialsze rzeczy pojawiają się po drodze i po drodze się najwięcej uczysz. Tym celem będziesz się cieszył przez chwilę, znowu mówimy o tym chwilowym szczęściu, a ta droga da ci lekcje, które wykorzystasz w przyszłości. I według mnie tak to wygląda i u mnie się to sprawdza.
Uważasz się za praktyka życia, bierzesz z rozwoju osobistego to, co najlepsze i wdrażasz u siebie. A jak ma się tutaj wiara w to? Może wystarczy, tak jak Dawid Portarz z zespołu Jafiana Muel, zaśpiewać sobie wystarczy odrobina nadziei i pozytywne myślenie wszystko odmieni?
Pozytywne myślenie jest ważne, tak, bo to powoduje, że wszystkie sytuacje życiowe, najpierw szukamy pozytywów, tak, nie skupiamy się na negatywach. Tak naprawdę dla mnie sytuacje są w ogóle neutralne. Wszystkie rzeczy, które nam się przydarzają, są neutralne, to my nadajemy im wartość poprzez pryzmat swoich emocji. Są albo pozytywne, albo negatywne, więc to pozytywne myślenie pomaga, ale to jest jedna ze składowych. Samo pozytywne myślenie nie wystarczy, element działania jest równie istotny i przede wszystkim codziennej poszerzanie swoich horyzontów, codziennej nauki, no bo życie jest nauką, tak?
Prowadzisz na Facebooku grupę Projekt Szczęśliwe Życie. Powiedziałeś mi, że to twój projekt życia. Co znajdziemy na tej grupie?
Tak, Projekt Szczęśliwe Życie jest to dosyć świeża rzecz, ale masz rację. Ja szukałem miejsca w internecie, gdzie będę mógł się swoimi przemyśleniami podzielić, tak? I tak, żeby ktoś mógł z tego też skorzystać, jeżeli będzie miał ochotę. I stąd ta grupa. I celem generalnie grupy Projektu Szczęśliwe Życie jest to, by zrzeszać ludzi, którzy chcą nawzajem sobie pomagać. I to nie muszą być specjaliści, są osoby, które mają doświadczenie życiowe i z tego składa się grupa, cała społeczność Projektu Szczęśliwe Życie. Natomiast ja, szukając jakiegoś wyróżnika w internecie, no czym ta grupa by miała się wyróżniać od innych? Wszędzie mówimy o motywacji, o rozwoju i tak dalej, więc ja znalazłem taką jedną ważną rzecz, mianowicie to, żeby pokazać ludziom, jak przeciętny Kowalski, czyli ja, Tomasz Kacprzak, nie tylko mówię o marzeniach, o realizacji, o szczęściu i tak dalej, ale pokazuję to od strony praktycznej, czyli całą tą drogę, jaką ja przechodzę od momentu postanowienia, że zrobię to i tamto, osiągnę to i tamto, do momentu finalizacji, tak naprawdę udokumentowanie tej drogi, bo to, co mi przeszkadzało, obserwując swoich mentorów, tak, różnych tutaj możemy wymieniać Jacka Canfielda, Joe Vitali i tak dalej, są osoby, na których w pewnych kwestiach się wzoruję, rozwojowych, to ta jednak przepaść między mną a nim jest bardzo duża, tak, i nie widać tej całej drogi od momentu, jak oni zaczęli wdrażać rozwój osobisty w swoje życie, tak. Więc ja tutaj chcę pokazać z perspektywy takiego przysłowiowego Kowalskiego, tak, jak to wygląda u mnie od samego początku i grupa jest udokumentowaniem tych dróg.
A to ciekawe, bo wspomniałeś o Joe
Vitali. Nie wiem, jak się poprawnie wymawia. Vitali.
Ja mówię Vitali, tak. Ale być może tak właśnie. On miał podobną historię jak ty.
15 lat bezdomności.
No właśnie, a teraz jest rozpoznawalnym na całym świecie trenerem rozwoju.
Tak,
i mnóstwo ludzi przychodzi na jego szkolenia, tak. Ja byłem kiedyś na jego szkoleniu, wiesz, nagrywałem je i pamiętam, że on powiedział coś takiego o sile przyciągania, żeby też pieniądze dawać. I w pewnym momencie patrzę, a do niego w kolejce stoi ze 150 osób, a na stole ma wielką kupkę pieniędzy, którą mu każdy po 100-150 zł rzucił. I sobie tak pomyślałem, no jaki dobry biznesmen.
Tak, tutaj mówi o przepływie i też to jest nieraz negowane, natomiast ja po latach też studiowania biografii Joe i innych, mówimy tu jeszcze o Jacku Canfieldzie, tak? Ja wiem, te osoby były w filmie Sekret. Wiem, ale ja też obejrzałem film 12 lat temu, ale też prześledziłem historię wszystkich uczestników Sekretu. Tak. W ogóle jest fascynująca historia powstania filmu. Tam tak. Wszędzie było wykorzystywane prawo przyciągania i o tym, co mówiłeś, tak jest, że, bo to chodzi o przepływ, wiesz, więc jeżeli nie boisz się dawać, to też to do ciebie przyjdzie, natomiast nie każdy to rozumie. To trzeba doświadczyć, żeby zrozumieć.
Algorytm osobisty, kończymy powoli nasze spotkanie z Tomaszem Kacprzakiem. A po tej bezdomności zostały jeszcze jakieś ślady?
Wiesz co, fizycznie nie, natomiast ta pamięć o tym trudnym czasie teraz daje mi napęd do działania, tak? I tak naprawdę, i też powoduje, że ja każdego dnia tą wdzięczność mam na dużo wyższym poziomie, tak? I to są te pozytywne pozostałości, które negatywnych już nie ma.
Mówi się, że jesteśmy średnią 5 osób, z którymi spędzamy najwięcej czasu. Jak twoim zdaniem ważne i istotne jest to, kim się otaczamy?
tak naprawdę ja uważam, że w naszym życiu najwyższą wartość, w życiu, czy też w firmie, czy też w innych miejscach, najwyższą wartością są ludzie i to tak naprawdę nieraz trzeba zrobić taki przegląd osób, którymi się otaczamy, bo być może to jest powodem tego, że nam w pewnych kwestiach nie idzie. Ja też w przeszłości otaczałem się osobami, którymi niespecjalnie chciałem się otaczać, ale mi było dobrze, mi było wygodnie. Natomiast jak zacząłem na to zwracać uwagę, wtedy no moje życie się zmieniło, bo też podejście tych osób do mnie się zmieniło. To znaczy my siebie w gronie, w którym teraz obecnie przebywam, my siebie nawzajem wspieramy, motywujemy i cieszymy się swoimi sukcesami. A wcześniej było całkiem odwrotnie.
No właśnie, mówiliśmy o przeszłości, a jak ma się to wszystko do bycia tu i teraz?
Wiesz, ja jestem też zwolennikiem tej ideologii tu i teraz, ale ja też tego doświadczyłem w przeszłości. Dla mnie tu i, znaczy wszystko się dzieje tu i teraz. Zobacz, decyzje, które nie możesz być w przyszłości, możesz być myślami w przyszłości albo w przeszłości. I tak często się zdarza. A tu i teraz to jest te decyzje, które podejmiesz teraz, to co zrobisz teraz ma wpływ na twoją przyszłość, nie to co zrobisz jutro.
Boimy się o przyszłość, rozpamiętujemy przeszłość, a nie żyjemy tu i teraz.
Znaczy fizycznie tu jesteśmy, ale chodzi, żeby też być głową. Mentalnie. Aha. Tu i teraz zauważać te rzeczy, które się dzieją w tym momencie, w tej sekundzie.
Słucha nas zapewne wiele osób, które mierzą się z trudnymi lub kryzysowymi sytuacjami. Jaką radę dałbyś im, patrząc na to doświadczenie, które ty zdobyłeś w swoim życiu?
Uświadomienie sobie, że tak naprawdę z perspektywy całego wszechświata, to my jesteśmy tutaj na chwilę, więc nie warto marnować sobie życia poprzez negatywne myślenie. Także Sadhguru, to jest Hindus, on powiedział, znaczy to jest jogin tak naprawdę, i on powiedział takie mądre słowa, że czekamy na to, aż trafimy do nieba, bądź przejdziemy reinkarnację w zależności od wierzeń, a nie zauważamy, że to tym niebem może być właśnie nasze obecne życie, więc wykorzystajmy, zróbmy to, co mamy do zrobienia, dobrego dla siebie, dobrego dla innych. Wykorzystajmy ten czas, który mamy teraz, niezależnie co będzie w przyszłości.
Czym jest dla ciebie algorytm osobisty?
Codzienne działanie poprzez małe kroki do osiągnięcia swoich celów i marzeń.
No to trzy takie kroki do osiągnięcia celów i marzeń. Krok pierwszy?
To, co już powiedzieliśmy. Krok pierwszy, ustal cel nadrzędny. To, czego chcesz.
Krok drugi?
Dlaczego tego chcesz.
I krok trzeci?
Codziennie działaj w tym kierunku.
I tego i tobie, i sobie, i naszym słuchaczom życzę. Bardzo dziękuję, Tomasz Kacprzak.
Ja również dziękuję bardzo za rozmowę.
Algorytm osobisty. Algorytm osobisty. To jest Algorytm osobisty. Zaprasza Tomasz Słodki. Tomasz Słodki.